Monika Olejnik.
Witam Państwa. Stanisław Jeżeli-Choski z Polskie Stronnictwo Ludowe, Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, Tomasz Nałęcz, Kancelaria Prezydenta, Zbigniew Ziobro, Solidarna Polska.
Dzień dobry.
Andrzej Rozenek, Ruch Palikota, Wojciech Olińczak, SLD, Jacek Protasiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Ten tydzień minął pod znakiem katastrofy smoleńskiej. Trzecia rocznica, w trzecią rocznicę Antoni Macierewicz powiedział, że trzy osoby przeżyły tę tragedię, zostały odwiezione do szpitala. Prokuratura dementuje te informacje. Szkoda, że tak późno, bo zdementowała dopiero wczoraj. A Ewa Kopacz, marszałek Sejmu, mówi, że raport Antoniego Macierewicza nie będzie publikowany przez Sejm. Stanisław Jeżeli-Choski.
Wie pani, no ja mi się, patrząc na to, co się dzieje, że takiego podziału narodu, jak teraz dokonaliśmy przez tą katastrofę, to już dawno nie pamiętam. Nie chciałbym być w partii, która zdobywa swoją popularność na bazie dzielenia społeczeństwa, bo to tak się może w historii ludzkości zawsze takie teorie spiskowe nigdy nie zostały do końca wyjaśnione. Tylko żeby one funkcjonowały, to trzeba dodawać paliwa. No i najpierw była mgła, później było tam trotyl, były brzoza pancerna, no ale to się wypaliło, to paliwo, no to teraz poszło trzy osoby i ja wolałbym, żeby pan poseł Sasin powiedział, kto to są te trzy osoby, czy to będzie następna teoria taka, że to te trzy osoby, które dokonały wybuchu, skrzydło odpadło, w związku z tym miało ujście i wyskoczyli, bo nie można sobie z tego dworować, ale naprawdę dochodzimy do jakiejś granicy absurdu, tylko że coraz więcej ludzi w takie absurdy wierzy niestety.
Panie pośle, co pan powie na słowa Antoniego Macierewicza?
W tej wypowiedzi mojego szanownego przedmówcy chciałbym wszystkim zaapelować do nas wszystkich, tu jak siedzimy, żebyśmy poważnie rozmawiali. Odejdźmy już od takich inwektyw, robienia wariatów swoich oponentów, czy z ludzi, którzy inaczej myślą. Zacznijmy rozmawiać o faktach, bo temat jest poważny. Temat katastrofy smoleńskiej jest tematem poważnym i powinniśmy o nim poważnie rozmawiać. To jako wstęp. Jeśli chodzi o tą wypowiedź Antoniego Macierewicza, to naprawdę fakty wyglądają w ten sposób. Tuż po katastrofie sam minister Sikorski osobiście Macieja Łopińskiego informował o tym, że trzy osoby przeżyły. Rzecznik Paszkowski, rzecznik MSZ-u, potwierdzał tą informację, podały ją największe agencje. Potem wiadomość została zdementowana. I w raporcie, tym ostatnim raporcie zespołu parlamentarnego są przytoczone zeznania ambasadora Turowskiego, który był na miejscu katastrofy. I ambasador Turowski w tych zeznaniach mówi, że tą informację przekazał ministrowi Sikorskiemu, a otrzymał ją od oficera Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który był tam na miejscu, że trzy osoby zostały odwiezione.
Wie pan, przepraszam, na początku była też informacja o tym, że na pokładzie samolotu było 88 osób.
Tak jest, ale...
Ja pamiętam dokładnie,
ale to była informacja... ale ja mówię tutaj o konkretnym... informacja od przedstawiciela władz rosyjskich, które służb rosyjskich, które...
Dobrze, ale czy to, co było na początku, można mówić o tym teraz, że przewieziono ludzi do szpitala?
I teraz jakby zmierzam ku temu, bo podstawowe pytanie w tej sprawie jest takie dzisiaj. Co zrobiła prokuratura w tej sprawie, żeby wyjaśnić ten wątek? Bo chodzi o zwrócenie uwagi na to, że prokuratura w sprawach, które chcielibyśmy wszyscy wiedzieć chyba, myślę, jak tutaj siedzimy, jak było naprawdę, chcielibyśmy wszyscy wiedzieć. Czy i co zrobiła prokuratura? Czy przesłuchała kogokolwiek na tą okoliczność?
Myślę,
czy próbowała dotrzeć do
się zastanawiam, w jakiej sytuacji są dzieci tych osób, które zginęły, a może jednak mój tatuś żyje, a może moja mamusia żyje.
Pani redaktor, naprawdę bądźmy poważni. Nikt nie twierdzi, że ktoś żyje.
Antoni Macierewicz, że zostały przewiezione do szpitala.
Opierał się na konkretnych... Odsyłam państwa wszystkich, panią redaktor. Odsyłam do ostatniego raportu. Pani mówi, że nie zostanie opublikowany przez panią marszałek, ale myślę, że będzie można do niego dotrzeć. Można do niego dotrzeć drogą elektroniczną. Tam są te relacje ambasadora Turowskiego, oficera BOR-u, pana Dacewicza, który
pan
również
mówił,
to potwierdza. Ale właśnie dlatego mówię, że to nie są czcze gadania. To nie jakieś brednie. To są dokumenty, które... Wiarygodność tych twierdzeń powinna być rozstrzygnięta przez prokuraturę, a prokuratura dzisiaj rozstrzyga, nie mówiąc tam na jakiej podstawie.
Tomasz,
to jest gołosłowa.
Tomasz Nałęcz.
Ja z przykrością słucham pana posła Sesina.
Ale panie pośle, teraz Tomasz Nałęcz.
Mówię, panie pośle, dlaczego z przykrością, ponieważ łączy nas wspólny zawód. To znaczy skończyliśmy te same studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu, znamy się nawet z tamtych czasów i bardzo pana cenię i pan świetnie wie, że przy takim dramatycznym wydarzeniu na początku jest wiele różnych wersji, do których potem się nie wraca, bo absolutnie nie ma najmniejszego sensu, prawda?
Ale trzeba je zweryfikować, panie profesorze?
Już mówię. Przypomnę wspólnie nam dwuznany zamach na Pierackiego. W pierwszych godzinach uważano, że zrobili to narodowcy. Potem już nikt do tego nie wrócił, bo było jasne, że zrobili to ukraińscy nacjonaliści, w związku z czym nie ma dzisiaj czegoś weryfikować. Ja podejrzewam, panie pośle, że w tym postępowaniu pana posła Macierewicza jest pewna metoda, którą historyk świetnie zna. Bierze się najbardziej fantastyczne informacje, najbardziej fantastyczne przekazy, do niczego nie pasujące, nawzajem sprzeczne, bo przecież w tych koncepcjach jest wewnętrzna sprzeczność. I się mnoży wątpliwości, żeby ludziom zaszczepiać przekonanie, że tam tkwi jakaś tajemnica. Tymczasem tajemnicy nie ma. I podejrzewam, że gdyby pan poseł Macierewicz wyjaśniał genezę II wojny światowej, to bardzo serio miałby pretensje do wszystkich, dlaczego serio nie parkował wątku polskiego ataku na radiostację w Gliwicach. W końcu przez parę godzin świat cały żył polskim atakiem na radiostację. Znaleziono trupy polskich żołnierzy zastrzelonych tam przez obrońców niemieckiej radiostacji. Dlaczego ten wątek nie jest podejmowany?
Dobrze, Zbigniew Ziobro.
Przede wszystkim trzeba tutaj zauważyć, że Antoni Macierewicz nie reprezentuje prywatnego punktu widzenia, ale został powołany przez Jarosława Kaczyńskiego i reprezentuje też jego punkt widzenia w tej sprawie. Skoro więc w sposób kategoryczny stwierdził, a sam to słyszałem, że 3 osoby przeżyły katastrofę i zostały odwiezione do szpitala, no to znaczy, że to stwierdził i doszedł do wniosku, że są dowody, które na to wskazują. Więc wydaje się, że należałoby oczekiwać przedstawienia dowodów, które wiarygodnych dowodów, które za tym przemawiają, zwłaszcza, że to są informacje przecież szokujące, zwłaszcza dla rodzin, które przeżyły chyba w tym momencie wstrząs. Jeśli pan poseł Sasin, którego oczywiście szanuję, jego punkt widzenia, mówi, że to jest relacja jakiegoś jednego funkcjonariusza, który przekazał je kilku osobom rosyjskiego funkcjonariusza, to ja przypomnę, że rosyjscy funkcjonariusze przekazywali, że samolot podchodził 4-krotnie do lądowania i chyba nikt z was, tym również Antoni Macierewicz, nie powołuje się, że samolot 4-krotnie podchodził do lądowania, bo to nie jest prawda. Wiemy o tym dziś. Tak samo w związku z tym wiemy, że są dwie możliwe interpretacje tej sytuacji. Albo to jest informacja prawdziwa i wtedy przedstawcie dowody, albo nie jest to informacja prawdziwa i prawdę mówi prokuratura i były mecenas, pełnomocnik pana prezesa Kaczyńskiego, który stwierdza, że nie ma żadnych wiarygodnych dowodów, które pozwalałyby twierdzić, że przeżyły jakiekolwiek osoby, w tym 3 osoby, tą katastrofę i w związku z tym to było niestety działanie o charakterze propagandowym. Ubolewam nad tym, jest mi smutno z tego powodu, które miało na celu wzmocnić emocje przed rocznicą katastrofy smoleńskiej i tym bardziej to pokazuje, że potrzebne jest powołanie komisji niezależnej, która byłaby wolna od politycznych interesów, bo sprawa ta jest politycznie rozgrywana. To podważa zaufanie do tego wszystkiego, co dzieje się wokół katastrofy, a przez rząd tyle zawalił, że trzeba tutaj sprawę wyjaśnić przez komisję obywatelską, gdzie są niezależni eksperci, w tym międzynarodowi, ale nie przez takie słowa, bo to szkodzi. No szkodzi wyjaśnienie sprawy katastrofy smoleńskiej, takie stawianie sprawy, powiedzmy sobie szczerze.
Andrzej Rozenek, Ruch Palikota, Leszek Miller, jeszcze dodam, zawiadomił prokuraturę w sprawie słów Antoniego Macierewicza i chce, żeby prokuratura przesłuchała go na okoliczność. Skąd wie, kto, kiedy został odwieziony, gdzie te osoby są, czy żyją? Andrzej Rozenek.
Na ten wiec organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość i Gazetę Polską 10 kwietnia przyszło kilka tysięcy osób, a nie tak jak się spodziewali wszyscy kilkadziesiąt tysięcy osób. I to właśnie pokazuje, w jakim kierunku Prawo i Sprawiedliwość rozwija mit smoleński. Otóż rozwija już w takim kierunku, że nawet zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego w to nie wierzą. No bo jeżeli wychodzi poseł Macierewicz i mówi, że on jest przekonany i wie o tym, że 3 osoby przeżyły katastrofę, a potem pan poseł tutaj w studiu mówi, że tak naprawdę wy chcecie się dowiedzieć, co się stało, to ja widzę tu zasadniczą różnicę, bo dowiedzieć się, a twierdzić, to nie jest to samo. Jeżeli pan poseł Sasin chce się dowiedzieć, to jestem w stanie zaakceptować takie podejście, ale jeżeli wychodzi Macierewicz, mówi, wiem, przeżyły 3 osoby i nie pokazuje żadnego dowodu na to, tylko jakieś zeznania jakiegoś człowieka, który różne rzeczy mógł napleść, przecież to nie jest, to nic nie potwierdza, tak?
No dobrze, czy słusznie
to jest
pani,
zwykła manipulacja.
Czy pani Ewa Kopacz słusznie, że nie chce publikować raportu Antoniego Macierewicza?
No oczywiście, że tak, dlatego że ten raport nie ma żadnych znamion wiarygodności. To jest raport stworzony przez jedną partię w hermetycznym zespole, do którego nie dopuszczono ani jednego posła z zewnątrz. Poseł Marek Poznański z Ruchu Palikota, który jako archeolog był na miejscu, delegowany tam przez prokuraturę, badał miejsce wypadku, nie został dopuszczony do tej komisji, mimo że chciał i mimo że przynosił dowody. Nie opowieści, tylko dowody w postaci zdjęć. Jego nie dopuszczono, więc jaka jest wiarygodność tej komisji?
Wojciech Oleńczak.
Leszek Miller złożył zawiadomienie do prokuratury, no bo nie można tak lekceważyć sobie tych wszystkich słów, które padają z ust Antoniego Macierewicza i sieją zamęt w polskim społeczeństwie. No oczywiście można tak, jak były pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego, pan mecenas Rogalski, skierować Antoniego Macierewicza do tworek, bo on mniej więcej tak to opowiedział. No bo dzisiaj, kiedy patrzymy na ten podział w polskim społeczeństwie, ponad 30% ludzi, którzy wierzy w
36.
zamach. 36% wierzy w zamach. My nie chcemy, aby taki podział, takie rowy w polskim społeczeństwie pozostały na wiele lat. Chcemy je po prostu zasypać i do tego potrzeba jest aktywnej działalności ze strony prokuratury, bo oczywiście można, tak jak pan poseł Rozenek, iść w tym kierunku. Być może to też jest jakaś droga, zostawić po prostu Antoniego Macierewicza z tymi jego absurdami, no bo najpierw, tak jak mówił poseł Żelichowski, była mgła, później były wybuchy. Dzisiaj rozumiem, że co, może te trzy osoby, to, które przeżyły, to byli zamachowcy, którzy byli w specjalnych kombinezonach i oni co, wyskoczyli z tego samolotu. No panie pośle Sasin, no nie idźmy absurdalnie.
No właśnie, no, ale czy to jest poważne, no mówienie takich rzeczy?
Nie idźmy do absurdu, dlatego że po takich słowach Antoniego Macierewicza gdzieś w głowach Polaków, którzy no może nie interesują się już tą sprawą tak jak my, nie przeżywają tego, gdzieś są trochę dalej, po prostu pozostają wątpliwości, a ja bym nie chciał.
A dlaczego
ja
bym nie wątpliwości?
Chciał. Jacek Protasiewicz.
Znaczy, ja właśnie mam wrażenie przez przebieg tego, zwłaszcza ostatniego wiecu w tym dniu i przez te wypowiedzi Antoniego Macierewicza, że mieliśmy do czynienia z najbardziej cynicznie polityczną rozegraną rocznicą tym razem. Otóż no, co się robi w dniu, w którym się jest rocznica zmarłego kogoś bliskiego, no to raczej się modli, idzie na mszę, na grób, zapalić świeczkę. Tutaj prezes głównie był w Warszawie, nie w Krakowie, i na placu, znaczy na krakowskim przedmieściu wiecował, mówiąc, rzucając hasło "Zwyciężymy", a na czele manifestacji, którą współorganizował, był jakiś transparent, prawda, że Eurokoncentration Lager Europa. Także znaczy widać, że dzisiaj dużo mniejsze znaczenie dla PiSu ma już szacunek dla ofiar katastrofy, szacunek dla rodzin. I tutaj Macierewicz może mówić każdą rzecz, która boli ludzi, ma na to przyzwolenie, a Jarosław Kaczyński robi z tego fundament do swojej strategii politycznej.
Prezydent, przepraszam, w Gazecie Wyborczej w wywiadzie mówi, że zespół doktora Laska za późno powstał, że wcześniej trzeba było rozmawiać na ten temat, a nie dopiero teraz, czyli jest to przytyk do rządu, do Donalda Tuska.
Może nie tyle do rządu, bo...
Do rządu, no bo Państwowa Komisja się rozwiązała i co?
Ale to nie jest agenda stricte rządowa, bo to jest...
Agenda, ale teraz stała się.
Dzisiaj wszyscy sobie uświadomiliśmy, że trzeba wspomóc tych specjalistów i tych fachowców od badania katastrof lotniczych, a nie od rzucania na wiatr najbardziej radykalnych, głupich, niepoważnych...
No, ale tak jak mówi prezydent, za późno.
...bolesnych. Nigdy nie jest za późno. Pani redaktor, lepiej, żeby rzeczywiście powstał wcześniej, ale ja powiem jedną rzecz. Doczekaliśmy się emisji dwóch filmów i potem dyskusji. Zostawiam tą debatę w kilkanaście osób, które rzeczywiście przekrzykiwały się, ale rozmowa profesora Artymowicza, który zajmuje się tą sprawą jako astrofizyk, i pana profesora Rondy, pokazała dokładnie, gdzie są fakty, a gdzie jest jakaś teoria spiskowa, gdzie jest absurd. No jak profesor, który występuje w filmie i mówi, że on ma dowód, że nastąpił wybuch, na pytanie, skąd ma ten dowód, odpowiada: uzyskałem na wolnym rynku, kupiłem w domyśle od jakiegoś agenta trzeciego wywiadu. Znaczy to jest absurd. Znaczy ten profesor nie tylko siebie kompromituje, ale kompromituje zespół, w którym uczestnicy, znaczy to jest...
Ponieważ dobrze, wszyscy są przeciwko, a Jacek Sasin jest jedyny,
to... zobaczyć. To warto było, proszę, nawet emisję tych dwóch filmów bardzo, do tego, żeby zobaczyć, jak jeden racjonalny człowiek, który zajmuje się, Polak z Uniwersytetu w Toronto, i z drugiej strony...
Jacek Sasin.
Już wszyscy wiedzą, co
pan chce powiedzieć.
Jacek Sasin.
Bardzo dziękuję, panie redaktor. Jedna uwaga do wszystkich panów, którzy się wypowiadaliście. Nie odrzucajcie z góry, bo wy macie taką manię, z góry odrzucacie coś, co jest dla was niewygodne. Dla waszego obrazu świata i obrazu tego...
To wy z góry przyjmujecie to, co jest wygodne dla was.
Przepraszam, dodam, że Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że się nie zgadza z teoriami Antoniego Macierewicza. Powiedział tutaj w tym studiu.
I wolno mu się nie zgadzać, i każdy może mieć na ten temat swoje zdanie, bo to, co przedstawia Antoni Macierewicz dzisiaj, to są pewne hipotezy, które zostały oparte na tych...
On to przedstawia jako pewnie.
Ale, gdybym była brutalna, to by mogła też powiedzieć o hipotezach, że wszyscy by zamilki w tym studiu, naprawdę.
Antoni Macierewicz nie mówił, że być może trzech przeżyło, tylko powiedział, że trzech przeżyło.
Powiedział, że są wiarygodne przekazy na ten temat.
Tak, dowody. Mamy dowody z trzech źródeł.
Niezależnych źródeł.
Wiarygodne, czyli prawdziwe.
Jeszcze, no wiarygodne, no bo dlaczego mam twierdzić, że ambasador Turowski albo pan Dacewicz z BOR-u kłamali?
To były pierwsze momenty, no naprawdę.
Ale urządowanie czterokrotne samolotu są wiarygodne.
Ale proszę mi pozwolić. Jedno pytanie. Czy pan poseł chciałby, żebyśmy my mówili jedną tezę? Że to Jarosław Kaczyński kazał lądować Lechowi Kaczyńskiemu.
Nie, ja bym chciał, żeby każda, każda
teza... Będziemy ją codziennie powtarzać.
Hipoteza.
Hipoteza. Jarosław Kaczyński... Ale,
jeszcze powiem zdaniem wiarygodność.
Panowie, teraz Jacek Sasin. Przepraszam,
no, ale, że kazał lądować.
Jacek Sasin,
tak? Gdzieś jest nagrane. No nie, proszę pokazać jakąkolwiek strzęp dowodu, który by na to wskazywał. Jeśli pan ma coś takiego, to proszę bardzo, jakąkolwiek relację.
No są rozmowy dwóch braci. Są rozmowy dwóch braci. No właśnie, gdzie są te rozmowy? No gdzie są? No właśnie.
Mnie o to pyta?
No to ja się pana pytam, gdzie są te rozmowy?
Ale ja się pana pytam,
bo nie chcemy takich absurdalnych rozmów, panie pośle. Tak jak nie
szanowni,
chcemy absurdalnej
szanowni
rozmowy o
panowie,
osobach,
panie redaktor, jeśli
wszyscy naraz.
Właśnie, bo,
Jacek Sasin.
Każda hipoteza ma to do siebie, że powinna zostać zweryfikowana. Od tego są powołane służby, rozumiem, że jest prokuratura.
Ale jeżeli prokuratura powiedziała nie, to co pan
ale na
mówi?
Jakiej podstawie powiedziała prokuratura? No właśnie chciałbym to wiedzieć. Chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie prokuratura odrzuca pewne informacje, nie badając, nie prowadząc postępowania w tej sprawie. No, ja bym wymagał od prokuratury, żeby każda teza, nawet najbardziej absurdalna, była sprawdzona i obalona.
To powiem tak, ręce i nogi się uginają, zmieniamy
może,
temat, bo to już
być,
naprawdę...
Może
ja mogę jedno pytanie zadać,
bo zgadzam się tutaj z wszystkimi przedmówcami, nie może być w tej sprawie wątpliwości.
Tomasz Nałęcz.
Każdą sprawę musimy wyjaśnić.
Ale panie pośle drogi, jeśli pan mówi o wiarygodnych przekazach, że ambasador Turowski coś powiedział, to ja chciałem pana zapytać, jako pewien członka tego zespołu, nie? Czy rzeczywiście państwo zaprosili ambasadora Turowskiego i zapytali go o tą sprawę? Czy on podtrzymuje to zdanie? W jakich okolicznościach tamtą rzecz przekazał? Zrobiliście to?
Ale panie profesorze, no ale my, no, ale przede wszystkim, no przede wszystkim nie my jesteśmy od prowadzenia śledztwa w tej sprawie.
A bzdury można opowiadać?
Nie, nie bzdury.
Skoro to był przekaz Turowskiego, to trzeba zapytać.
Proszę państwa, przepraszam bardzo. Nie, przepraszam bardzo.
Nie, bo ja chciałem wesprzeć pana posła Sasina jednym słowem. Sprawa na pewno jest wiele wątpliwości. Trzeba ją wyjaśnić. Ale nie wolno godzić się na kategoryczne twierdzenie w sytuacji, kiedy niestety wiemy, że nie jest to prawdą. Więc ja wspieram postawy, trzeba wyjaśnić,
bardzo,
inaczej niż Platforma Obywatelska. Trzeba wyjaśnić, jest wiele zaniechań rządu w tej sprawie,
bardzo.
Ale nie w taki sposób.
Spotkała się Europa Plus i zrobiła się cisza od razu. Spotkała się Europa Plus, no i zamiast mówić o spotkaniu Europy Plus, możemy mówić o tendencjach w Europie Plus. Stanisław Żelichowski, co pana najbardziej zdziwiło podczas konferencji Aleksandra Kwaśniewskiego?
Pani, szanuję i Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera, natomiast mógłbym tu Wojtkowi Oliniczkowi doradzić taką rzecz, bo jak się patrzy na historię, to najpierw prawica spotkała się w kościele, nic z tego spotkania nie wyszło. Kwaśniewski spotkał się z Millerem w knajpie i też nic nie wyszło. PiS z Platformą, kiedy spotykał się w Sejmie, nic nie wyszło. Radzę do lasu. W lesie, jak się nie dogadacie, to Gajowy wyjdzie z krzaków, powie jak ma być.
No dobrze, to może Andrzej Rozenek, bo właściwie pan powinien odpowiedzieć na pytanie. Są przekazy twitterowe, że prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego dotknęła choroba filipińska. Zresztą widzieliśmy.
No, niemiłe to i niegrzeczne. Proszę przesłuchać jeszcze raz wypowiedź Aleksandra Kwaśniewskiego. Czy on się jąka, czy bełkocze, czy mówi rzeczy jakieś nieprawdziwe albo głupie? Nie. To jest
jak
bardzo
wygląda?
Ciekawa, dobra wypowiedź. Właśnie, jak wygląda. I nad tym się skupiamy, jak... Nie, nie chwieje się na nogach. Skupiamy się nad tym, jak wygląda Aleksander Kwaśniewski, zamiast się skupić nad tym, czy mówił mądrze, czy głupio i czy mówił o czymś ważnym, czy nieważnym. I ja się zastanawiam, dlaczego tak naprawdę analizujemy stan Aleksandra Kwaśniewskiego, który nie dał cienia powodu do tego, żeby analizować go swoją wypowiedzią. Nie dał.
A czym dał cień powodu?
A nie analizujemy na przykład stanu ducha i zdrowia Antoniego Macierewicza. I nie zastanawiamy się, co Macierewicz przyjmuje, że gada takie głupoty.
Ale Macierewicza tam
bo
nie było
jak ktoś gada głupoty, to się nie zastanawiamy, czy się nie nadaje przypadkiem do leczenia.
Właśnie
tylko
przez 25 minut prawie rozmawialiśmy o Antonim Macierewiczu.
Ale nikt nie zarzucał tego, że Antoni Macierewicz był na przykład pod wpływem jakichś środków odurzających. Bo dla mnie, jak ktoś takie głupoty wygaduje, to jest świadectwo świadectwo tego, że coś z nim jest nie w porządku.
Pani Julia Pitera powiedziała, że za chwilę ogłosi się Napoleonem.
Aleksander Kwaśniewski na tym spotkaniu nie powiedział niczego, co by dało powód do tego, żeby tak spekulować. A to, że wyglądał na zmęczonego, to prawda. Wcześniej kilka godzin obradowaliśmy. Poprzedni dzień też był ciężki, bo też długo obradowaliśmy. I to nie jest człowiek, który jest bardzo młody. Ja naprawdę, ja proponuję trochę tolerować innych ludzi.
Przepraszam bardzo, ale Władysław Bartoszewski ma 92 lata. Niech pan sobie przeczyta z nim wywiad w Gazecie Wyborczej.
No ale czy właśnie do tego
a pan mówi, że Aleksander Kwaśniewski nie jest zbyt młody.
Proszę posłuchać tego, co mówił Aleksander Kwaśniewski. Mówił ważne rzeczy i mówił w sposób bardzo skłonny i nie dał cienia powodu do tego, żeby mówić o tym, że był w jakimś stanie.
No dobrze, czy w tym studiu ktoś ma odwagę?
Że jak na swój wiek, to Kwaśniewski mówił w porządku.
Nie, ja nie właśnie, ja bym chciał rozdzielić to, co mówi, od tego, jak wygląda, bo wyglądał rzeczywiście na zmęczonego, no i co z tego? I co z tego, czy to jest powód do tego, żeby o tym rozmawiać?
Wojciech Olejniczek, pan zna dobrze Aleksandra Kwaśniewskiego. Widział pan te zdjęcia?
Widziałem ten film, widziałem to zdjęcie. Też nie doszukuję się tutaj, podobnie jak Andrzej Rozenek, żadnego podtekstu. Aleksander Kwaśniewski promuje Europę Plus, ale tak można powiedzieć, że Europa Plus w ostatnim tygodniu bardzo promuje Sojusz Lewicy Demokratycznej i Kongres Lewicy, który my organizujemy. I samowzywanie... Za co oczywiście dziękuję, bo ten kongres jest bardzo ważny, ale nie jest ważny tak naprawdę do końca, kto przyjdzie, czy będą tacy, czy inni starsi, czy młodsi liderzy. Ważniejsze jest to, że ten kongres ma przede wszystkim dać przekaz merytoryczny. W tym tygodniu rząd wycofał się na przykład z obietnicy finansowania przedszkoli. To jest skandaliczna decyzja Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I właśnie Kongres Lewicy ma pokazać, że w przyszłości SLD, Lewica, chce to zmienić poprzez odpowiednie ustawy, poprzez odpowiednie działania. Podobnie jest w innych obszarach służby zdrowia.
Ile wyrosło przedszkoli za czasów Lewicy?
No, zdecydowanie więcej niż obecnie. Pani redaktor, kiedy patrzymy na...
Proszę, ale chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali jeszcze...
Lewicy, czy na to działanie, więc w ostatnim czasie niektórych liderów...
Na razie
liderów,
jak patrzę na Kongres Lewicy...
Prostu, że, mi szkoda, że nie rozmawiamy o... Właśnie. O tych sprawach merytorycznych, a przykrywa to
jak
takie, a nie inne
na Kongres Lewicy, to
słyszę inne zdania.
Józefa Oleksego, który mówi o Lechu Wałęsie, że jest, już nie wiem, jakichś takich niemiłych określeń, że to jest skandal, że Wałęsa, który zniszczył Lewicę,
dokonał
zamachu stanu, będzie zaproszony na Kongres Lewicy. Lech Wałęsa mówi o Oleksym, że to mały komuch.
Mały, gruby komuch.
Nie wiem, czy mały, gruby komuch, także naprawdę
a
sytuacja
Miller,
jest bardzo interesująca.
Kim jest Leszek Miller? Nie,
Janusz Palikot mówi komuch? Z kolei, że generał Jaruzelski widzi w nim lidera Lewicy, a generał Jaruzelski odpowiada, że nic takiego nie powiedział.
I powiem szczerze, że właśnie nie o takim kongresie Lewicy ja chciałbym rozmawiać.
A ciekawam, dlaczego Janusz Palikot nie pojechał na spotkanie z wyborcami do Rzeszowa? Czy się bał pytań o Aleksandra Kwaśniewskiego, czy...
Dlatego, że był w innym miejscu w tym czasie. Po prostu my cały czas...
Ale tam ktoś zrobił spotkanie.
Ale tam ktoś czekał na niego.
Nie, ale to było wiadomo już od 2 tygodni, że on tam nie przyjedzie,
tygodni.
Dlatego że Europa Plus, tak? Mieliśmy inne spotkanie.
Tak, rozumiem. W sprawie spotkania Europy Plus, czy ktoś chce coś powiedzieć, czy tak?
Oczywiście.
Jacek Sasin, proszę bardzo.
Jeśli, dobrze, to pan...
Tak? Jacek Sasin, może panu Jacek Sasin będzie łatwiej.
Kilka tygodni temu, będąc tutaj, dzięki łaskawości pani redaktor, która mnie zaprosiła i móc się wypowiadać, właśnie przewidywałem taki scenariusz, że cała akcja wsparcia Europy Plus zakończy się jak akcja wsparcia SLD przez Aleksandra Kwaśniewskiego w 2007 roku i muszę powiedzieć, że się nie pomyliłem tym razem, rzeczywiście tak się stało. Natomiast co do samego projektu...
To te wybory, kiedy przegraliście, tak?
Nie, ale te wybory, gdzie Lewica tak fatalnie wypadła, bo wtedy ją Aleksander Kwaśniewski tam wspierał.
To fatalnie, 14%.
No, biorąc pod uwagę, ile wcześniej Lewica zdobywała, panie profesorze, no to jednak fatalnie.
Ale,
no,
i to wsparcie, ale jednak dla PiSu to gorzej 2005. Się te wybory
nie pomogło, nie pomogło. Dobrze,
ale mówiąc poważnie, czy ta sytuacja pomoże Europie Plus, to co widzieliśmy, to, że wszystkie stacje pokazywały
Oczywiście, że tak.
Dawne wystąpienia Aleksandra Kwaśniewskiego.
Oczywiście, panie redaktor, że tak, ponieważ stawia to całą inicjatywę w świetle niezwykle niepoważnym, jednak takim groteskowym, humorystycznym. To, że poseł Rozenek mówi, że Aleksander Kwaśniewski był zmęczony, no to w polskim potocznym języku słowo zmęczony rzeczywiście dobrze oddaje. Dobrze oddaje rzeczywiście to, co Aleksander Kwaśniewski zaprezentował. Natomiast już tak mówiąc zupełnie poważnie.
Wasz lider w ogóle nigdy nie był zmęczony. Muszę powiedzieć, że Jarosław Kaczyński
w ten sposób, jak Aleksander Kwaśniewski
ławach poselskich
nie,
naprawdę
nie chciał się na nogach, nie chciał się na nogach i nie robił głupkowatych.
No nie, nie chciał się.
Natomiast, natomiast już tak o samej inicjatywie Europa Plus. Ja w ogóle jako obserwator z boku nie rozumiem, czemu ta inicjatywa ma służyć, bo ja tam nie widzę żadnego ideowego, programowego przekazu. To jest jakieś budowanie jakiejś formacji, która ma służyć tylko temu, żeby paru facetów, albo może i kobiet również, dostało się do Parlamentu Europejskiego. To tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Ja tam nie słyszałem, po co oni mają tego Parlamentu Europejskiego i czemu ta formacja ma w ogóle służyć. Co poza legalizacją narkotyków i małżeństw homoseksualnych to jeszcze ma...
Gdzie pan to
co tam jeszcze, co tam jeszcze dodatkowo ta formacja Polakom proponuje? Czy proponuje jakieś rozwiązania problemów, jak chociażby w tej chwili z systemem emerytalnym, z bezrobociem?
A doczekacie się tego odpowiedzi.
Tego nie słyszę. Ja słyszę tylko cały czas o tym, jak będzie budowana
lista.
Zajmujecie się tylko i wyłącznie sobą, a nie problemami Polaków.
Czy to był kolejny falstart Europy Plus?
Znaczy, zdycham głęboko, bo ja jestem człowiekiem lewicowych przekonań i wydawało mi się po NBM nadziei parę miesięcy temu, że jest, że na lewicy jest tak, jak było w Polsce w końcu XIII wieku. Wychodzi z rozbicia dzielnicowego, jest szansa na zjednoczenie, na nowego monarchę, będzie zadowolone i rycerstwo, i duchowieństwo, i mieszczaństwo, i kmiecie, bo skończą się te wojny pod jazdy, palenie zbiorów. No ale, i myślałem, że jestem już
to
tak...
W lewicy nie ma kmieci.
Myślałem, że jesteśmy już prawie, że na początku XIV wieku, a może już nawet nie Łokietek, będzie tylko Kazimierz Wielki od razu. A teraz widzę, że książęta się wyżynają nawzajem. Za chwilę okaże się, że to jednoczenie by przypominało ucztę u popiela, że po prostu jeden drugiego wytruje podstępem. No i jako wyborca o lewicowych przekonaniach, to będę się rozglądał, czy zapisem zagłosować ze względu na program socjalny, czy za platformą.
Zapraszamy, panie profesorze, do głosowania.
Jaki program socjalny?
Wojtek, na litość boską, no zdaję sobie sprawę, jak ślepy zaułek zabraliście.
Ale to jest niesamowite, jaka jest hipokryzja, jaką pretensję mieli politycy do dziennikarzy po latach, że dziennikarze wykazali się tchórzostwem, bo nie pokazywali, co się działo w Charkowie, choć dziennikarze pokazywali i mówili. A teraz, kiedy widać czarno na białym, to jest cisza i jeszcze wybitny profesor etyk mówi, że to wszystko, co my widzimy, to jest nieprawdą.
No bo jest to po profesor etyk był na miejscu, pani tak? redaktor, ja też byłem na miejscu i naprawdę to jest grubo przesadzona relacja, grubo. Wycięto po 3 sekundy z 40 minut, kiedy Aleksander Kwaśniewski stał i przedstawialiśmy kandydatów. Nikt nie mówi o tym, że jest 16 wspaniałych kandydatów, wśród nich wybitni profesorzy, osoby, które wiele dokonały w swoim życiu, tylko te kilka sekund, naprawdę to jest kilka sekund obrazka, gdzie Aleksander Kwaśniewski ma taką minę.
Jakieś pecha macie, to chyba złośliwe są media. To są media, które chyba chcą niszczyć Europę Plus, są platformerskie.
To jest po prostu atak na Europę Plus, która po prostu wzbudza lęk w środowiskach politycznych.
Zbigniew Ziobro?
Nie ma żadnego lęku.
Niestety. Wszyscy widzieli, że pan prezydent Aleksander Kwaśniewski wyglądał na mocno wczorajszego. I to raczej wskazuje, że choroba filipińska nie ustępuje, trwa. I zła wiadomość jest taka, że ona ma to do siebie, że ona już nigdy nie ustąpi, jeśli nie będzie wsparcia z najbliższego środowiska. To, no, taka jest natura tej choroby, więc trzeba tu i wsparcia. I to jest taka dobra rada dla pana posła Rozenka. Natomiast odnosząc się do samej inicjatywy Lewicy Wrażliwej, to jest pewien paradoks, dlatego że mamy do czynienia tutaj z takimi charakterystycznymi figurami. Oto pan prezydent Kwaśniewski, który siedzi w kieszeni oligarchy, który dorobił się niemałych pieniędzy w czasie prezydentury pana prezydenta, między innymi na prywatyzacjach. Z drugiej strony...
Ale o kim pan mówi? O czyjej kieszeni? Nazwisko tej kieszeni.
Jest pan prezydent, zasiada w Radzie Nadzorczej jednego z holdingów, więc jest...
Ale niech pan poda nazwisko, bo ja nie wiem.
Zdaje się, że pan daleko odleciał.
Może być ciekawy proces, panie pośle, niech pan uważa.
Pan poseł powiedzieć, eurodeputowany, o jakie nazwisko panu chodzi?
Tak.
To proszę.
Pan prezydent Kwaśniewski, o ile mi wiadomo, chyba że państwo zaprzeczycie temu, jest w Radzie Nadzorczej jednego z holdingów pana Kulczyka, czy tak?
Oj.
Nie?
Siedzi w kieszeni u niego, tak?
Nie.
Przed chwilą pan powiedział, że siedzi u niego w kieszeni.
W tym sensie, więc tu i w takim razie... Więc w takim razie, jeśli pan pozwoli, bo tu i widzę wielkie wzburzenie. Otóż...
Prawdy chcemy.
Prawda jest... bardzo prozaiczna i prosta. Otóż jeżeli pan prezydent Kwaśniewski jest w takiej radzie nadzorczej, no to znaczy, że są relacje pomiędzy panem biznesmenem, który jest oligarchą, miliarderem, a aktualnie panem prezydentem Kwaśniewskim.
Oligarcha to jest pejoratywne
Nie znaczy to, że pan prezydent, Kwaśniewski ma cokolwiek w tej sprawie na sumieniu, tylko znaczy to, że jeżeli chce działać, publicznie i dalej prezentować się jako człowiek niezależny, no to będzie to bardzo trudne, gdy jest związany finansowo z jednym z miliarderów. No to jest to problem, podobnie jak problem pana Janusza Palikota, który mówi o wrażliwości społecznej, a też dorobił się na prywatyzacji, jest człowiekiem niezwykle majętnym i bynajmniej jego działalność nie świadczy o wielkiej wrażliwości. Nie świadczy też o wrażliwości na sprawy społeczne. Podobnie rzecz się ma z Leszkiem Millerem i tu i do pana posła Oleniczaka na koniec, który w czasie swoich rządów likwidował bary mleczne dla osób najbardziej potrzebujących, który likwidował dotacje do barów mlecznych, który likwidował ulgi dla studentów, ulgi związane z przejazdami i teraz mówi o wrażliwości społecznej. Wszyscy razem jesteście tego tyle samo warci. Tak. Jesteście lewicą kawiorową, powiązani jesteście z wielkim biznesem i w tym sensie jesteście niewiarygodni.
Podatki dla bogatych, co pan powie?
Panie pośle,
z całą pewnością krytykowałem to i krytykujemy to, że trzeba obniżyć podatki przede wszystkim osób słabo i średnio zarabiających. To jest wyzwanie, które stoi przed Polską. To jest kwestia wiarygodności w polityce. Kto z kim jest powiązany? W tym sensie ma to znaczenie.
Nie można tak zostawić. Tych przykładów tutaj, pani redaktor, barów? Barów oczywiście też, dlatego że problem polega żadna dotacja dla barów nie została obniżona. Jeżeli chodzi o Aleksandra Kwaśniewskiego, niech pan się skupi. Pan był w rządzie, który zrobił największe rozwarstwienie społeczne w polskim społeczeństwie, obniżając podatki dla najlepiej zarabiających, między innymi. Po drugie, jeżeli chodzi o Aleksandra Kwaśniewskiego i jego zaangażowanie, nie jest niczym dziwnym ani w Europie, ani w świecie, jeżeli byli prezydenci, politycy angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mają wzmocnić gospodarkę, które mają przyczynić się do tego, że będzie wzrost gospodarczy, że będą nowe miejsca pracy. Tak jak Aleksander Kwaśniewski również angażuje się w to, żeby było bezpieczniej i lepiej na Ukrainie. I w ostatnich tygodniach jego sukcesy omawialiśmy. To po pierwsze. Po drugie, pan oczywiście by chciał ciągle insynuować, ciągle pokazywać w złym zwierciadle lewicę
i lewicowych polityków. Ale gazeta ujawniła afera za aferą.
Aleksander Kwaśniewski, wspierając czy to SLD, czy to Europę Plus, będzie skuteczny w tych najbliższych tygodniach czy miesiącach, tylko wtedy, kiedy tak naprawdę na 100% powie. Tak, angażuje się. Ktoś, kto chce być w polityce i ktoś, kto chce w tej polityce uczestniczyć, musi kandydować, musi tworzyć partię polityczną, a nie stowarzyszenie, nie ruch. I jeżeli Aleksander Kwaśniewski taki ruch wykona, to będzie ciekawe. Jeżeli nie, to będzie tak jak ostatnio. Tak trochę,
ale już mamy deklarację.
Trochę stanie, trochę z boku,
mamy deklarację
trochę wyjedzie,
Aleksandra
trochę
Kwaśniewskiego,
będzie to.
Że wchodzi w politykę, że pozostawi wszystkie te sprawy
panie pośle,
finansowe.
Panie pośle,
z boku, że się wycofa pośle, z tego,
pamiętamy relacje pana ministra Kaczmarka, jak to wchodzili oligarchowie do gabinetu ministrów, to było właśnie za czasów też pana pryncypała, czyli pana Kaczmarka, który był ministrem od spraw prywatyzacji wszelakich.
Przepraszam bardzo.
Prywatyzacji, cała komisja Orlenu, być może pan już nie chce tego pamiętać. Natomiast proszę nie manipulować z oligarchami spotkania, które były organizowane. To przecież jest historia, która jest znana z relacji polityków SLD.
Nie wszyscy naraz.
Mówię o polskich biznesmenach, oligarchowie. To jest uwłaczające dla nich. Jacy oligarchowie? No, to jest normalny biznes. Oligarchowie to są biznesmeni, którzy są przestępczo związani ze strukturami władzy. Przestępczo budują swoje majątki.
Dlaczego przestępczo? Jest to powszechnie ujęte sformułowanie.
Sięgnie do politologii i zobaczy, co znaczy oligarcha. No.
My nie mówimy tu o przestępczych powiązaniach, ale mówimy o wrażliwości lewicy społecznej, która przede wszystkim buduje swoje relacje z tymi wielkimi multimiliarderami.
Chcę powiedzieć jedną rzecz, bo
i dba o interesy skutecznie, jak patrzymy na rząd SLD.
Przepraszam, nie wszyscy nas, tylko chciałam powiedzieć, że za czasów premiera Jarosława Kaczyńskiego obniżono podatki dla najbogatszych.
W tej sprawie?
No to właśnie.
Właśnie w tej sprawie chciałem powiedzieć, tak, obniżono podatki, prawda, ale zobaczmy, co wywołało co wywołała ta decyzja. To była decyzja, która wywołała wzrost gospodarczy,
gdzie,
przyspieszenie
to,
gospodarki, lawinowe
od
zmniejszenie,
którego roku zostały
lawinowe
zmniejszone
zmniejszenie bezrobocia.
Dało to impuls. Ale
czy ja mogę jednak się wypowiedzieć? Mogę się jednak wypowiedzieć?
Tak, tylko,
więc spójrzmy na całokształt działania rządu Jarosława Kaczyńskiego. Nie. Czepiacie się państwo jednej decyzji, która miała właśnie służyć dokładnie temu, co powiedziałem, czyli pobudzeniu gospodarki. No tak naszym
efekt
zdaniem, ale to jest, nie, no, to jest normalna metoda działania ekonomicznego. Dokładnie tak.
Ale
dokładnie.
Tu zgodzę się z panem Olejniczakiem, jeśli mogę słowo.
Ja wiem, Solidarna Polska jest przeciwko temu.
Nie, trudno. Natomiast zobaczmy, jakie były efekty rządów Jarosława Kaczyńskiego.
Dobrze, widzieliśmy.
Malejące bezrobocie. Nie. Dzisiaj, jeśli mówimy, dzisiaj pan Olejniczak mówi dzisiaj o rozwarstwieniu, które ponoć jest spuścizną rządu. No ale dobrze, jakie rozwarstwienie? Rozwarstwienie to dzisiaj.
Potem trzeba było walczyć.
Dobrze, panowie,
poseł Olejniczak, akurat ma rację, że błędem było obniżenie podatku przede wszystkim najbogatszym, a nie tym, którzy słabo średnio zarabiają, bo to obiecywaliśmy jako PiS, a stało się inaczej.
Czas było dotrzymywać. To jest radio. Jeżeli w radiu wszyscy naraz mówią, naprawdę jest to irytujące. Pan by wyłączył telefon, gdyby pan słyszał takie krzyki. Może takie krzyki jeszcze uchodzą w telewizji, bo widać twarze. Tu nie widać państwa twarzy, więc bardzo proszę, żeby wszyscy się nie przekrzykiwali. Chciałam powiedzieć o ważnej rzeczy. W tym tygodniu... Nie,
w ogóle głosu w tej
trudno.
Pani mi odebrała, pani redaktor.
Trudno. W tym tygodniu Agnieszka Ziółkowska, to jest pierwsze dziecko urodzone metodą in vitro, powiedziała, że gdyby arcybiskup Hozer był premierem, mnie by na świecie nie było. To są wstrząsające słowa. Dziewczyny, która uważa, że jest obrażana przez Kościół, przez te ostatnie wypowiedzi episkopatu, który przyrównuje in vitro do produkcji roślin i zwierząt. Stanisław Żelichowski.
To Kościół jest konsekwentny i przekazuje swoje stanowisko po raz kolejny. My znamy to stanowisko.
Ale eskaluje w swoim stanowisku.
Tak,
nie wiem, czy pan zauważył, panie pośle.
Politycy będą musieli podejmować decyzje. Tak jak kiedyś była z ustawą ciążową, kiedy Kościół był zdecydowanie przeciwny, znaleźliśmy jakiś kompromis. Tak samo trzeba będzie działać dalej. Ja mogę powiedzieć, że Wincenty Witos mówił, że w sprawach religii trzeba się słuchać każdego wikarego, bo on jest ekspertem w sprawach polityki, kierować własnym rozumem, a to jest sprawa dotyczy polityki socjalnej państwa, społecznej państwa i w tym kierunku trzeba iść.
Jacek Sasin?
Ja tak naprawdę nie rozumiem, jakie jest oczekiwanie od Kościoła, bo trochę jest tak, że wszyscy od Kościoła oczekują, że on będzie odstępował od zasad, które ten Kościół ukształtowały, wiarę ukształtowały chrześcijańską, katolicką, że powinni z prądem czasu. No nie, no są pewne rzeczy fundamentalne dla Kościoła, dla religii, od których odstąpić nie można. I taką sprawą jest również kwestia życia, ochrony życia, poczęcia naturalnego. I tutaj naprawdę nie należy atakować hierarchów kościelnych w tej sprawie, że mówią rzeczy, które się być może nie podobają bardzo wielu osobom, no ale taka jest natura Kościoła, każdego Kościoła i każdej religii.
No tak, natura Kościoła też jest taka, że ksiądz Oko mówi na przykład, że geje to są seksonarkomanami i według księdza Oko, profesora zresztą, doktora uczelni papieskiej, geje to są osoby, które mają 12 partnerów rocznie.
To ja nie wiem, ilu mają partnerów rocznie.
No widzi pan, może, trzeba słuchać głosu Kościoła, to pan będzie wiedział.
Badania, może są jakieś badania w tej sprawie, o których się ksiądz, profesor czy doktor tak opiera. Być może takie badania są, nie wiem, nie chcę deprecjonować absolutnie tej wypowiedzi, przyjmuję ją z
szacunkiem. Że wewnętrzne badania zrobię.
Z szacunkiem. Natomiast no, jeśli chodzi również o stosunek Kościoła do homoseksualizmu, no on jest oparty o Pismo Święte, o to, co tam jest zawarte. No więc pani redaktor, naprawdę, no jakby szanujmy pewne podstawy każdej religii, tak jak szanujemy religię muzułmańską, bo jak mówimy coś przeciwko religii muzułmańskiej, to nam grożą zaraz bombą, prawda, więc nie mówimy. Jeśli szanujemy zasady
dobrze,
innych religii,
pan, że teraz
każdej innej religii, szanujmy również
podstawy
chrześcijańskie. Nie odbierajmy hierarchom prawa do tego, żeby
Tomasz Nałęcz.
Tu nikt nie odbiera hierarchom prawa do mówienia z panem religii. Wstrząsnęły te wywiady pani Agnieszki Ziółkowskiej. Znam akurat jej ojca, bo to mój kolega z instytutu. Znam tą rodzinę. Powiedzmy, no, dziadkiem pani Agnieszki Ziółkowskiej był szef kancelarii prezydenta Wałęsy. Chodzi o znakomitą, bardzo katolicką rodzinę. I widzimy dylemat tej młodej osoby, dramatyczny. No. widać z tych wywiadów, że ona nie rozumie, jak Kościół może się zwracać przeciwko sytuacji, w której ktoś dostaje życie, dostaje szczęście, normalnie chce funkcjonować, a wypowiedzi hierarchów stygmatyzują te dzieci. No, widać dramat młodej kobiety, dziewczyny, która chce być członkiem Kościoła i która przez takie oceny sprawie in vitro jest wypychana z tej wspólnoty, więc nie, panie pośle, apeluję do pana Sasina, niech pan przeczyta te wywiady, niech pan się zainteresuje historią tej rodziny.
A przede wszystkim szacunkiem dla rodziców, dla ludzi, którzy zdecydowali się na tę metodę i na te dzieci,
widać,
które
jak ta dziewczyna jest szczęśliwa, jak ona jest dumna, jak rodzice są szczęśliwi, jak można twierdzić, że to jest sztuczne hodowanie człowieka, więc moim zdaniem jest w tym jakiś wielki dramat i moim zdaniem Kościół tu będzie miał, ja rozumiem intencje, chociaż nie potrafię związać z Pismem Świętym procedury in vitro, bo to jest rozwój medycyny, który tysiące lat temu w ogóle się wyobraźni nie mieścił.
Przepraszam, kiedyś Kościół był przeciwko przeszczepom.
Znaczy ja jestem historykiem, więc wiem przeciwko czemu historycznie był Kościół. Na przykład akceptował przez tysiące lat niewolnictwo, prawda, i
palił na stosie.
I nie wiązałbym tak prosto zachowań Kościoła i hierarchów, że tak powiem, z istotą wiary. Wydaje mi się, głęboko jestem przekonany, że w sprawie in vitro Kościół zmieni swoje stanowisko, tylko ile straci po drodze takich osób jak Agnieszka Ziółkowska, wspaniała kobieta, ile zrani takich rodzin jak rodzina Ziółkowskich, to jest ta cena, którą za tą ortodoksję w tej sprawie Kościół
płaci. A jest około 30 tysięcy w samej Polsce.
Tak. Zbigniew Ziobro?
To nie jest prawda, że Kościół nie odnosi się z szacunkiem do osób, które są poczęte metodą in vitro, bo odnosi się z szacunkiem i z właściwą miłością, co nieraz też i biskupi powtarzają. Natomiast prawdą jest też i to, że Kościół stoi na straży zasad bardzo pryncypialnie, zawsze tak miał taką rolę i nie była to rola łatwa. I w tej sprawie pryncypialnie stoi na stanowisku, że życie ludzkie jest wartością bezcenną i każda metoda, która może prowadzić do szlachetnego celu, jakim jest zarodzenie ludzkiego życia, jeśli przy tej okazji może spowodować utratę, unicestwienie innego życia, jest z punktu widzenia Kościoła metodą nieakceptowalną. I na tym polega istota rzeczy, więc o tym powiedzmy sobie szczerze. Nie jest to potępienie dla życia, które powstały, wręcz przeciwnie.
Lepiej urodzić natomiast, i włożyć do lodówki
natomiast problem jest problem natury etyczny. Ten problem jest dyskutowany również przez ateistów, przez filozofów, etyków. W różnych krajach Unii Europejskiej są rozwiązania też bardziej rygorystyczne.
Ale jakim językiem się mówi?
I w związku z tym pokazuje pani redaktor, że na ten temat dyskutują ludzie, którzy są też niewierzący i widzą w tym problem i dylemat moralny. I dlatego są ograniczenia, jeżeli chodzi o rozwiązania bioetyczne. Dobrze. W Niemczech, we Francji, tej liberalnej Francji, są z tego powodu, że dostrzega się w tej metodzie
liberalnej Francji są małżeństwa homoseksualne.
Problemy natury etyczno-moralnej, więc nie uciekajmy, nie udajmy, że takiego problemu nie ma. Jest, ale z szacunkiem trzeba odnosić się oczywiście do każdego człowieka i tak też w tej sprawie czyni Kościół.
Chyba był taki rysunek Marka Raczkowskiego, przepraszam, dzieci się bawią na podwórku, czy chyba jest apel w szkole, już nie pamiętam, w każdym razie ktoś mówi in vitro występ.
No właśnie, hierarchowie, bo nie mówię o Kościele, hierarchowie trzeba wyraźnie mówić, bo Kościół to wspólnota wiernych. Hierarchowie segregują społeczeństwo w ten sposób. Mówią o jakichś bruzdach, które rzekomo mają dzieci poczęte przez in vitro. Niech się pan nie krzywi, panie pośle Sasin.
Arcybiskup poparł.
Wzięliśmy ten głos.
Arcybiskup Hozer poparł księdza. No,
mówią o tym, że dzieci z in vitro nie powstały w sposób właściwy i są wyhodowane jak zwierzęta. No panie pośle, to uwłacza tym wszystkim ludziom, którzy w ten sposób powstali. I nie wiem, czy pan chce, żeby teraz ludzie w Polsce chodzili, patrzyli ludziom po czołach i sprawdzali, jak głębokie mają bruzdy, tak? Pani tego pośle, sobie ja pan
przepraszam,
życzy.
Teraz Andrzej Rozenek.
Jeżeli pan jeszcze pozwoli dokończyć, jest artykuł 25 Konstytucji Polskiej, który mówi o autonomii Kościoła i państwa. Jak mam odczytywać w kontekście tego artykułu list episkopatu, w którym episkopat zwraca się bezpośrednio do polityków, tłumaczy im, co mają robić, jak mają się zachowywać. Ja rozumiem, że Kościół się zwraca do wiernych. To jest zupełnie co innego, ale jak się zwraca wprost do polityków, to już się miesza w politykę. No, tak?
Dobrze, Wojciech Oleniczek.
Artykuł 25, wierni, tak. Ale proszę wierni, bardzo, prawda? Niech Kościół zakaże swoim wiernym, czego chce, tylko niech nie zmusza całego społeczeństwa do tego, dlatego,
dobrze,
że
Wojciech Oleniczek
zmusza poprzez nacisk na polityków.
Wojciech Oleniczek.
Tych wypowiedzi rzeczywiście w ostatnim czasie było bardzo wiele i Kościół przeszedł na bardzo skrajne pozycje, bo ja przypominam sobie, że my dyskutowaliśmy nie o dzieciach, które są poczęte metodą in vitro, tylko o to, co robić z zarodkami, które trzeba albo zamrozić, w jaki sposób je przechowywać i tak dalej. I to był kiedyś spór, prawda?
Tak, ale i nawet księża byli w komisji.
Tak, i nad tym dyskutowaliśmy i tego ma dotyczyć również ustawa w przyszłości, regulacje, co z tym robić.
Kościół mówi jednym głosem, że nie jednym, tylko episkopat mówi, że trzeba doprowadzić do tego, że była zakazana metoda in vitro.
Teraz Kościół mnie zadziwia, mówiąc o tym, żeby zakazać metody in vitro, czyli idzie na pozycje bardzo skrajne. Ja jestem też przekonany, o czym mówił pan profesor Nałęcz, że w przyszłości Kościół zmieni decyzję. Mam nadzieję, że tutaj to przyjdzie jakby z góry, czyli z Watykanu, bo przecież jest to jakaś sytuacja absurdalna. Też czekam już od wielu miesięcy, że minister Arłukowicz przedstawi wreszcie nie tylko rozporządzenie, jak ono ma wyglądać, ale konkretnie podpisze je i ono wejdzie w życie, tak, żeby ta metoda była dostępna dla wszystkich, którzy chcą z niej skorzystać, bo dzisiaj ona jest dostępna dla tych, którzy mają pieniądze.
I dla tych, którzy mieszkają w miastach, które refundują.
Które fundują, tak jak prezydent Częstochowy, i trzeba na nią czekać dłużej. To jest też pytanie do pana posła
Protasiewicza.
Kiedy będzie?
Minister Arłukowicz odezwie się, bo jakoś tak unika mediów.
Nie ma pieniędzy na przedszkola na przykład, prawda? I na pomoc, i później w lodówkach dzieci się znajdują, bo nie ma pieniędzy właśnie na pomoc rodzinną.
Żona, co pan opowiada, bo nie ma pieniędzy na... Pan ma taką proste myślenie. Jak są dzieci w lodówkach, to wina Tuska. Jak pan może w ogóle tak mówić, bo nie ma na przedszkolu? Naprawdę, panie
redaktor,
pośle.
Czy pani dostrzega, problem? Że w polskie rodziny często są pozbawione jakiekolwiek wsparcia ze strony państwa, zwłaszcza rodziny wielodzietne, że jest stan ubóstwa, to nie usprawiedliwia oczywiście zbrodni. Dlatego Solidarna Polska jest jedynym ugrupowaniem, które domaga się zaostrzenia kar zabójstwa dzieci. Ale jest związek. Jest związek pomiędzy tym, że państwo ma w nosie wychowanie dzieci i rodziny, które są pozostawione same sobie, kiedy mają dzieci bezrobocie, a później sądy odbierają dzieci.
Lodówka, tak?
Mówimy generalnie o takiej sytuacji. Wie pani, do takich dramatów to może też prowadzić, niestety.
A może antykoncepcja,
może
pani jako pierwsza podała ten przykład.
Ale jak rozumiem, faktem jest, że nie ma polityki prorodzinnej.
Dobrze, Jacek Protasiewicz.
Znowu pan Protasiewicz nie ma głosu.
Bardzo proszę, mówiąc, Jacek Protasiewicz.
Pozwalam kolegom, jak tu bronić? Jak Jacek... bronić tu rządu?
Dajmy głos
pozwalam
platformy.
Kolegom z Solidarnej
Polski. To się przyjechał z Wrocławia, poszanujcie to.
Posłom z PiS-u się autokompromitować.
Jest wielkie wsparcie dla rodzin w Polsce.
Przepraszam, da pan powiedzieć? Pan mówi, cały Jacek Protasiewicz.
Lepiej nie przeszkadzać. Pozwolić mu wypowiedzieć się do końca, żeby ludzie usłyszeli.
Nie dzieci się rodzi w Polsce, przypadek,
albo,
tak?
Albo jak parciane jest to rozumowanie, albo jak brak tu jest logiki, jak jest zapiekłość i brak jakichkolwiek argumentów.
Ja bym chciał, żeby pan powiedział o episkopacie, o ostatnim przesłaniu i o tym, że episkopat chce zlikwidować metodę in vitro w Polsce.
I rozporządzenie.
A po co, jak łatwiej PiS zaatakować?
Ale przepraszam bardzo.
I nakazuje takie postępowanie politykom.
Jacek Protasiewicz.
Jak się nie ma nic do powiedzenia, to wina PiS.
A da pan powiedzieć, czy nie?
No właśnie.
Jacek Protasiewicz. No państwo są przeciwko metodzie in vitro, także wszyscy dostaniecie rozgrzeszenie. Jacek Protasiewicz.
Kościół oczywiście ma prawo głosić własną naukę i nawet jeśli ta nauka jest tak ostra, czy tak twarda i tak jednoznaczna, aczkolwiek to już jakby do wrażliwości księży uważam, ale też jakby wymogi nawet tej współczesnej komunikacji, no, takiej, a nie innej, takiego, a nie innego życia publicznego nakazywałoby, ażeby posługiwać się językiem jak najbardziej delikatnym. I moim zdaniem w wypowiedziach, może nie tyle w komunikacie, ile w wypowiedziach hierarchów, tej delikatności zabrakło, co jest krzywdzące i rażące dla zwłaszcza tych ludzi, którzy urodzili się dzięki metodzie in vitro, może być bolesne. Również dla tych, którzy to słuchają i są zszokowani czy zniesmaczeni. Natomiast rolą państwa, rządu i tego rządu dokładnie, panie pośle Rozenek i panie pośle Olejniczak, jest, ażeby dbać o wszystkich i tych, którzy
homoseksualistów
też? Kiedy dofinansowanie do in vitro,
ja
konkretnie?
Chcę powiedzieć jedną rzecz, bo pan tutaj oczywiście, niech pan spojrzy, jak wy się w piaskownicy, tymi plastikowymi łopatkami bijecie na lewicy,
to już nie działa, już te bajki nie
działają.
Nie, panie
pośle Rozenek, naprawdę, bośmy dokładnie pół godziny spędzili.
Kiedy in vitro
tym,
w Polsce?
Czy na ostatnim Europa
niech pan powie.
Plus był jakiś wino,
pan nie zmienia tematu. Kiedy dofinansowanie do in vitro?
Czy będzie Oleksy z Millerem, czy
Skwaśniewski?
Kowalski razem.
Kiedy dofinansowanie do in vitro?
Się
konkretnie.
Pan we własne piersi.
Konkretnie.
Ale zmienia pan ale wstydzimy się. Czy panu przeszkadzał Jacek Protasiewicz?
Lewicą jesteśmy kawiorową lewicą, nieskuteczną lewicą. Zajmujemy się sobą i kto komu mocniej przyłoży łopatką.
To teraz o tych
my będziemy załatwiali sprawy.
Przepraszam, panie pośle, mam takie wrażenie, że minister sprawiedliwości Jarosław Gowin jeździ po Polsce i do studentów i mówi dużo na temat homoseksualizmu. Zauważył pan? Nie?
Znaczy na temat związków partnerskich.
I homoseksualistów w ogóle.
Bo generalnie związki partnerskie jest prawdziwy problem, który jest zakorzeniony w konstytucji, która jest autorstwa, co tu dużo mówić, lewicowych polityków. No i nasze spory wewnętrzne, nawet jeżeli są wyśmiewane tutaj często przez pana posła Rozenkiego, są prawdziwymi, są sporami o to, jak rozwiązywać
nie będzie
prawdziwe
dofinansowania
problemy.
Dla in vitro,
jak rozumiem. Nie? No przecież program...
Ale pan jedyne, co zostało, to pan powiedział, że biskupi mają prawo do głoszenia swoich poglądów. A ja uważam,
to
że...
Robią na pewno w złej formie mają prawo. A co nie mają?
A ja uważam, że jeżeli są wskazywane dzieci, które są poczęte metodą in vitro i one mają być pokazane innym, że one są w jakikolwiek sposób gorsze, napiętnowane, to być może będzie trzeba w przyszłości w ustawach zagwarantować im odpowiednie prawa. Także
a kiedy będzie dofinansowanie do przedszkoli, do żłobków dla dzieci, które przyszły na świat?
Chciałbym, jeżeli można, bo oczekujemy, że minister zdrowia może w tym tygodniu wypowie się nadchodzącym.
Decyzje państwa drugie.
Dobrze, panie ale pośle, ponieważ jest ważna sprawa.
Kiedy będzie dofinansowanie do przedszkoli, do żłobku, bo słyszałem, że ograniczacie.
Jak Solidarna Polska dojdzie do władzy, to na pewno tak
będzie. Z całą pewnością to będzie priorytet. Rewolucja, jeżeli chodzi o wsparcie polityki prorodzinnej.
Rewolucja.
Prorodzinnej polityki.
Pytanie do profesora Nałęcza. Zbliża się rocznica getta. I przed tą rocznicą w miesięczniku Fokus Historia profesor Jasiewicz powiedział, że Żydzi są winni, sami są Żydzi winni temu, że był Holokaust. Do tej pory żadna kara nie spotkała pana profesora. Piszą o tym media zagraniczne. Wszyscy o tym mówią i jest cisza.
Znaczy, rozumiem, że...
Profesor Kleiber powiedział tylko tyle, szef Polskiej Akademii Nauk, że widocznie pogoda nie służyła panu profesorowi, napisał takie...
Pan profesor Kleiber bardzo zdecydowanie jednak potępił tą wypowiedź właśnie, dezawując zupełnie autora tej wypowiedzi. Bardzo zdecydowanie wypowiedział się też dyrektor Instytutu Nauk Politycznych, pan profesor Król w tej sprawie. Jest powszechne oburzenie i potępienie środowiska. No, mamy do czynienia z autonomią ludzi nauki. Przypomnijmy, że rzecz jest delikatna, ale ja głęboko w to wierzę, że zbierze się Rada Naukowa Instytutu Nauk Politycznych Akademii Nauki i będą podjęte i merytoryczne jakby oceny potępiające tą przecież kryptofaszystowską wypowiedź, bo to jest powtórzenie za obrzydliwą propagandą hitlerowską.
To jest kłamstwo oświęcimskie. Można to wpisać, nie wiem.
Więc to jest oburzające.
Czy oburzony jest Jacek Sasin?
Ja uważam, że jakiekolwiek wybielanie czy usprawiedliwianie zbrodni to jest coś niedopuszczalnego oczywiście i nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Natomiast tak jak w każdej sprawie, tak i w tej sprawie trzeba stać na stanowisku prawa i oceniać z tego punktu widzenia taką wypowiedź, również jeśli mówimy o konsekwencjach, bo każdy z nas może oczywiście oceniać tą wypowiedź w kategoriach moralnych, prawda, to mam do tego prawo. Natomiast domaganie się takiej, nie wiem, śmierci cywilnej dla profesora Jasiewicza, a słyszę takie głosy, musi mieć jednak umocowanie prawne.
Stanisław Żelichowski?
O to bym apelował.
Stanisław Żelichowski?
Dylemat jest taki, że jak to mówi ktoś, przepraszam, pod budką, pod piwem, to ma zupełnie inny wymiar, jak mówi to profesor, który jest, bierze pieniądze za głoszenie określenia. Bo oczywiście, i to przecież jest skandaliczna rzecz, nigdy nie powinno takie słowa paść.
Czy wszyscy się zgadzają?
Tak, myślę, że brakuje reakcji Polskiej Akademii Nauk, takiej stanowczej reakcji. Jednak ta wypowiedź profesora Kleibera była zbyt delikatna.
Ja myślę, że też warto bardzo równie stanowczo krytykować i potępiać tych, którzy chcą twierdzić, że Polacy są winni Holokaustu, bo jest też próba rozumieć odpowiedzialności Niemców za Holokaust, czy mówi się, jacy naziści, a w konsekwencji później dowiadują się, że Polacy i polskie obozy koncentracyjne, więc przeciwko temu równie stanowczo protestujmy.
Im
dalej od II wojny światowej, tym niestety coraz większe tendencje do tego, żeby obraz tego, co się wydarzyło w czasie tej wojny, był coraz bardziej wypaczony i musimy z tym walczyć.
Mieliśmy taką okładkę w jednym z tygodników, gdzie Angela Merkel była w pasiaku w obozie koncentracyjnym. Dobra okładka?
Bardzo okładka? Słaba.
prowokacyjna, ale oddająca to, co się dzisiaj w Niemczech dzieje.
My mamy okazję bardzo często rozmawiać z politykami niemieckimi. Oni, proszę wierzyć, mają świadomość.
Ale proszę zobaczyć, co dzieje się rzeczywiście w sferze chociażby właśnie mediów, kultury w Niemczech. Już nie chcę przywoływać ostatniego serialu jednej z niemieckich telewizji, który pokazuje Polaków jako antysemitów,
Niemcy mają świadomość, co się wydarzyło.
Też przypomnijmy sobie, że pod ambasadą rosyjską oddawano premiera i prezydenta Ruski.
Ambasada.
Zbigniew Ziobro, Andrzej Rozenek.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Rozenek, Wojciech Olejniczek, Jacek Protasiewicz, Stanisław Żelichowski, Jacek Sasin, Tomasz. Dziękuję, Monika Olejnik.
Radio Z. Siódmy dzień tygodnia.
Reklama. Silne wzruszenie to częsta reakcja na ogromny wybór urządzeń mobilnych w Saturnie i na saturn.pl. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Na przykład aparat cyfrowy Samsung Galaxy.